Mehran Tavakoli Keshe, irański inżynier urodzony w 1958 roku, syn także inżyniera, radiologa, człowieka zajmującego się promieniowaniem rentgena, no i skanami rentgenowskimi, studiował na Queen Mary College, tam właśnie otrzymał ten tytuł inżyniera nuklearnego. Specjalizował się w kontroli systemowej technologii reaktora, no i w 81 właśnie ukończył tenże college, po czym zajął się pracą, a także obalaniem nauki. Tak. I to nie jest nic dziwnego, to jest normalka w nauce, że się wiele rzeczy obala, wręcz to jest definicja nauki, że nauką jest to, co można obalić. I założył już w obecnym XXI wieku, rozkręcił swoją działalność, założył też fundację Keshe międzynarodową, mającą swoje oddziały w wielu krajach, w tym i w Polsce, która zajmuje się popularyzacją jego dorobku. A jego dorobek pozwala na uzyskanie darmowej energii, zdaniem użytkowników jego technologii, bo tak się to nazywa, technologia Keshe. Nie tylko jest to nowa fizyka, jest to też nowe, są to też nowe zastosowania tej nowej fizyki, a zatem technologia, czyli technologia Keshe umożliwia konstrukcję na podstawie nowych, odkrytych przez Keshego zjawisk fizycznych, magrawów, czyli urządzeń magnetyczno-grawitacyjnych, taka unifikacja tych dwóch oddziaływań, magnetyzmu i grawitacji, leży podobno u podstaw właśnie tych nowych teorii i zasad, na których działają te urządzenia. I w dzisiejszym odcinku właśnie o tym sobie powiemy. No, fundacja wiele krajów, można by powiedzieć, że wielu ludzi żyje z takich fundacji, można żyć z organizacji różnych szkoleń, kursów przez takie fundacje i wiele takich inicjatyw ma swoje konotacje pseudoreligijne, pseudonaukowe, new age'owe właśnie. Do najbardziej znanych przykładów należy Rajneesh Chandra Mohan Jain, znany jako Osho, nieżyjący już, samo miejsce, sam ashram, który prowadził w miejscowości Pune w Indiach, centrum przekształcone obecnie w International Meditation Resort, odwiedza 200 tysięcy pielgrzymów, ludzi, turystów, no, zostawiających oczywiście pieniądze. Znaczna część z nich, przypuszczam, że tak. I to duże, rocznie. No i czy Keshe jest takim właśnie oszustem, który naiwnych przyciąga, czyli jego współpracownicy też sobie właśnie takie życie z naiwności ludzkiej zafundowali? A może u wielu z Was w głowach może się pojawiać taka wątpliwość, a co jeśli Keshe ma rację? Może jednak jest geniuszem, który obalił i wymyślił na nowo pół fizyki, łącznie z zastosowaniami. No i tym się dzisiaj zajmiemy. Dzisiaj, czyli 4 kwietnia w imieniny miesiąca w roku 2007 w audycji Epicentrum. Czemu ja to powiedziałem? 2017 oczywiście jest. Czyli audycji popularno-naukowej, geekowskiej, którą prowadzę ja, czyli Byte Eater. Krzysiek Maczyński się nazywam, Byte Eater to mój pseudonim. I dzisiejszy odcinek ma taki temat, jest to z inicjatywy sponsora, który się postanowił nie ujawnić, ale no, jakbyście chcieli pójść w jego ślady i mieli jakiś temat, na którym by Wam zależało, żeby poświęcić mu odcinek, no to wystarczy, jak to się mówi w administracji publicznej, posmarować. Tak. No i przebieg dzisiejszego odcinka, tak jeszcze z takich organizacyjnych spraw, to zależy od tego, czy ktoś zadzwoni wcześniej, czy nie. Zachęcam do zadzwonienia wcześniej kogoś, kto zrobił magrawa. Przypuszczam, że wśród słuchaczy tutaj jest sporo takich, którzy no, przynajmniej próbowali jakoś. Tak, słuchaczy, czy to kontestacji, czy to enklawy, czy nocnego radia, właśnie takich miejsc, w których ta audycja jest nadawana na żywo, może jeszcze gdzieś jest, bo to jest content za darmo, dostępny dla każdego, łącznie z jego transmisją na żywo, a także ze wszelkimi przeróbkami w całości lub w części cytowaniem. Więc przebieg będzie taki, o ile, tak jak mówię, nie zostanie on zmieniony przez to, że będzie ktoś, kto opowie z własnego doświadczenia. Bo ja będę mówił teoretycznie, co więcej uzasadnię to, dlaczego będę mówił teoretycznie, dlaczego nie zrobiłem, mimo że mógłbym, dlaczego nie szarpnąłem się finansowo na zrobienie Magrava i nie uważam tego za celowy sposób spożytkowania czasu, zasadny sposób spożytkowania czasu i pieniędzy. Ale będę podawał z obu stron, zarówno zwolenników, jak też przeciwników, satysfakcjonujące pewnie tutaj treści, informacje. I oczywiście jestem otwarty na wszelkie wypowiedzi też z waszej strony. Będę też zaglądał na czaty radiów, no ale jako, że będąc samemu na antenie nie można tego robić zbyt często, bo inaczej się traci płynność, no to dobra, to będę to robił w takich momentach, w których, no, które się będą do tego bardziej nadawać. Więc dobra, przebieg taki standardowy, zaplanowany, zgodny z planem. Najpierw pogadam o właśnie Keshe i jego dorobku i o ludziach, którzy ten dorobek wykorzystują i do czego go wykorzystują, w jaki sposób to może działać. Potem tak sobie słuchałem, przygotowując się do tego odcinka, takiego starszego odcinka jeszcze z czasów sprzed tym, jak ta audycja była na nocnym radiu, więc dla słuchaczy nocnego radio to będzie nowość, chyba że sięgnęli sobie do archiwów jakichś gdzie indziej składowanych, odcinka pod tytułem Darmowa energia, tania energia. Ja tam mówiłem trochę o Keshe, ale też o innych sposobach otrzymywania energii, czy to darmowej, które mogą działać, rzekomo działają, mają swoich zwolenników, ale także o obecnych bądź przyszłościowych, takich futurystycznych sposobach, które no, mnie bardziej przekonują, które są no, bardziej takie zgodne z naukowym kanonem, z paradygmatami obowiązującymi w nauce, bądź wymagają nowych jakichś paradygmatów, ale nie takich, które no, są takie odjechane, o że tak to określę, na tanią właśnie energię, nie darmową, bo energia jest zasobem rzadkim, jest zasada zachowania energii, czyli nie da się zrobić więcej energii niż jest. Ilość energii w układzie zamkniętym, w tym jeżeli cały wszechświat potraktować jako układ zamknięty, to także w całym wszechświecie, jest stała. W związku z tym, żeby gdzieś się energia pojawiła, gdzieś musi zniknąć, skąd ją trzeba zabrać. Ale można ją pozyskiwać właśnie tanio, można ją pozyskiwać do postaci jakiejś takiej używalnej. O, to jest jeszcze jedna rzecz, jak się zużyje energię, to przy okazji się zwiększa entropię, czyli zgodnie z drugą zasadą termodynamiki czeka nas kiedyś śmierć cieplna wszechświata, czyli brak jakiejkolwiek użytecznej energii, wszechświat jako zupa o jednolitej temperaturze, bardzo niskiej, bardzo no, bliskiej, stałej, jednolitej, gdzie ta energia co prawda jest i jest taka sama jak była zawsze, ale nie da się jej zaprząc do użytecznej jakiejś pracy, do zrobienia czegoś bardziej uporządkowanego, tak? No bo druga zasada termodynamiki mówi właśnie, że entropia nie może maleć statystycznie, musi rosnąć, a entropia to jest właśnie nieuporządkowanie. Czyli fakt, że my jako skomplikowane organizmy, na przykład żywe ludzie, przejawiamy wysoki stopień organizacji, odbywa się to kosztem jakiejś dysypacji energii, czyli tego, że wokół nas, w środowisku wokół nas przekształcamy mnóstwo energii w sposób trwały na postać mniej użyteczną. Na przykład jemy rzeczy, które no, też zostały przeważnie wytworzone przez organizmy żywe i są fajnymi, zorganizowanymi takimi układami, kawałkami materii, a przekształcamy je w no, coś dużo mniej, coś o dużo większej entropii i dużo mniej zdatnego do jakiegokolwiek użytku. To taki przykład teoretyczny. W tamtym odcinku darmowa energia, tania energia jest dużo większy taki wstęp teoretyczny, poświęcony głównie właśnie zasadzie zachowania energii i temu, jak ludzkość do niej doszła. I słuchając tego odcinka, przygotowując się do niniejszego, stwierdziłem, że są tam takie fragmenty bardzo podobne do tego, co bym tutaj mówił. Tak podobne, że po prostu nadają się do przytoczenia słowo w słowo. Więc po tym, jak omówię temat stricte Keshe, to puszczę trzy fragmenty łącznie dające około 15 minut z tamtego odcinka. Tam też, to od razu zapowiem, w pierwszym z nich wyjaśniam, w jaki sposób się konstruuje tego właśnie magrawa. Więc jeżeli czekacie na to, to i będziecie się zastanawiać, dlaczego tego nie ma wcześniej, no to właśnie dlatego, że to już tam jest. No, to perpetuum mobile, słuchajcie, co to jest? To jest wieczny ruch, czyli urządzenie, które no, pomimo tarcia, pomimo oporów ruchu, cały czas się porusza, czyli cały czas wytwarza jakąś energię. Możemy do tego podłączyć prądnicę, mieć prąd, możemy podłączyć do tego, nie wiem, grzałkę do tego prądu i mamy ciepło. Użyteczną postać energii, tak? I bierze ją znikąd, to znaczy dodaje energii do wszechświata, łamie zasadę zachowania energii. Pytanie moje do posiadaczy magrawów, czy do zwolenników teorii Mehrana Keshego. Czy energia wytwarzana przez magrawa, to jest nowa energia, to znaczy czy magraw jest perpetuum mobile, czy bierze się skądś, z energii jakiegoś rodzaju energii obecnego już we wszechświecie, a jeśli tak, to skąd? No i tutaj nie mam klarownej odpowiedzi. Czytałem, szukałem, ale jeżeli jest jakieś zjawisko dające energię, czy to nową energię, łamiące zasadę zachowania energii, czy przekształcające jakąś postać energii, no w energię elektryczną, bo możemy sobie, tak jak pokazują to na filmach, podłączyć żarówkę czy woltomierz do takiego magrawa i jakieś tam napięcie na wyjściu nam wyjdzie nam prąd zdolny wykonywać w sposób stały jakąś pracę, na przykład pracę nad włóknem żarówki, żeby ono świeciło. No to, jakie to jest zjawisko? Jakie zjawisko nowe fizyczne tutaj funkcjonuje? I też oczekiwałbym, jak to jest rzecz naukowa, równania lub równań opisujących to zjawisko, co więcej z definicjami wielkości występujących w tych równaniach i z podaniem sposobu ich pomiaru. No bo jeżeli to jest nowa fizyka, która no i ma się to nazywać fizyką, prawda, a nie ezoteryką, no to byśmy się tego spodziewali, że to jest takie jak reszta fizyki. Aczkolwiek zwolennicy twierdzą, że niekoniecznie. Są tacy zwolennicy właśnie o takim może bardziej trochę new age'owym nastawieniu albo takim ezoterycznym, którzy mówią tak, to jest cytat, słuchajcie, z Facebooka, niepubliczny, więc nie będę mówił czyj, ale człowieka zasłużonego. Ten chory świat zmienią ludzie, którzy działają sercem, tak jak Ewa, no nazwisko nie przytoczę, która wprost napisała, że nie kuma o co chodzi, ale robimy, bo to czuje, a na pewno nie zmienią w świecie nic ludzie, którzy idą tylko i wyłącznie za rozumem. Bo rozum zawsze znajdzie milion powodów, aby w coś nie wierzyć i wypierać, aby pozostać w swojej sferze komfortu, czyli nic nie zmieniać. Zresztą rozum niejednego wyprowadził na manowce. No, ja powiem, że rozum raczej służy właśnie, owszem, do podważania, ale to jest jego siła, to nie jest jego słabość, że szuka dziury w całym, zawsze szuka powodu, szuka alternatyw, innych wyjaśnień, prostszych wyjaśnień, wymagających mniejszej liczby założeń, w związku z tym kwestionuje potrzebę danych założeń, czy istnienie danych zjawisk, o ile bez ich istnienia da się wytłumaczyć rzeczywistość, no po prostu prościej. Tą brzytwę Ockhama bezlitośnie tnie tą brzytwą Ockhama rozum i to jest, często wyprowadza właśnie poza sferę komfortu. Bardzo niekomfortowo miał z tego powodu, bo w areszcie domowym skończył Galileusz na przykład. Giordano Bruno no, w jeszcze mniej komfortowych warunkach się znalazł w opałach i to dosłownie w opałach przez właśnie to, że przedkładał rozum nad tak naprawdę polityczne interesy pewnych możnych wówczas ludzi. No ale kontynuując cytat. Kiedyś tak samo mało kto wierzył w prąd idący po drucie, a teraz doszliśmy do nowego etapu. Czy to jest właśnie ta nowa era? Może era wodnika? To już do powiedzenia ode mnie. Nie, to nie o to chodzi. Era serca, a nie rozumu, pisze dalej nasz cytowany autor. No to pięknie, na to czekałem. Cudownie, że dożyłem tego momentu i cudownie, że jestem w samym centrum zmian, bo ja też średnio kumam, co oni mówią o plazmach i tym podobnych. Ale czuję, że te urządzenia mają znaczenie, więc nawet jakbym sam sobie miał je zrobić, to zrobię. A co do samej energii, to ona jest wolna w naturze. To człowiek ją zamknął i skanalizował jako elektryczność, więc może przyszedł czas, aby ją uwolnić. No właśnie, kto się zgadza, kto by się podpisał pod takim właśnie wywodem? Dalej tutaj jeszcze nasz człowiek, znaczy zaczyna w ogóle od takiej kwestii uwolnić, znaczy tutaj pada takie stwierdzenie, uwolnić energię, którą człowiek zamknął w elektryczności, tak, człowiek przekształcający naturę, czyniący sobie ziemię poddaną po biblijnemu, no jest solą wokół wszelkich eko-oszołomów, takich chyba można nazwać, tak? I zaczyna w ogóle to ten tekst, bo nie zacytowałem samego początku, ale tak, rzuciłem temat do 50 osób, tyle można zaznaczyć w poście. Słuchajcie, informacja dla ludzi posługujących się Facebookiem, więcej niż 50 nie oznaczycie obecnie. Wybrałem osoby, które do tej pory dawały najwięcej sygnałów potrzeby i chęci powiększania swojej sfery wolności. No i dalej z jednym wolnościowcem tutaj dyskutuję, tak? No skoro gość to zbudował i używa od kilku miesięcy, twierdzi, że to nie produkuje prądu, to ja mu wierzę, powiada wolnościowiec. Twierdzi, że cele, jakie to spełnia, są zupełnie inne. Na tej podstawie twierdzę tylko, że to nie zburzy systemu, tylko tyle. Lepsze samopoczucie czy ograniczenie spożywania pokarmów do mnie nie przemawiają. Nie na to czekałem. No, bo lepsze poczucie, czy też wspomożenie w stosowaniu drety ZM, czyli żyj mniej, czy ZP, żyj połowę, czy ZPP, żyj połowę połowy, tak, to są zalecenia. No, podobno się je z magrawem, mając magrawa w domu, znacznie lepiej, przyjemniej, skuteczniej wypełnia. I odpowiedź. Ja nigdy na nic nie czekałem, a lepsze poczucie, dobre wibracje, pomoc innym, zdrowie, czas dla rodziny, pozytywne, energia, wolność wyboru, miłość. To do mnie najbardziej przemawia, a obniżenie rachunków to sprawa wtórna, którą pewnie dostanę gratis, jak się zajmę tymi istotnymi tematami. No, więc ja to odczytywałem dla takiej reprezentatywnej, nie mówię, że dla wszystkich. Zapewne są też ludzie, którzy się interesują, czy interesowali za młodu fizyką, brali udział być może jak ja w olimpiadzie fizycznej na przykład i zdobywali tam laury, do finału dochodzili, czy coś takiego, którzy rzeczywiście z takiej naukowej ciekawości, czy być może nawet z ekonomicznych pobudek, że chcą na tym zarabiać, konstruują takie magrawy, no i mają albo nie mają jakichś skutków z tego. No chyba na razie nie za bardzo mają, to znaczy nie znam nikogo, kto by został milionerem, a chyba można, nie? Jeżeli to rzeczywiście daje energię tak po prostu za darmo czy tanim kosztem. No trzeba najpierw zainwestować, żeby zbudować tego magrawa i jak się dowiecie z opisu, który przedstawię, trochę to kosztuje jednak, to nie jest taka tania zabawa, ale też nie jest jakaś mega droga, to znaczy... No, normalnie człowiek może się na to szarpnąć i w domowych warunkach sobie takie urządzenie zrobić, przy czym potem jest mnóstwo takich myków, że on to źle zrobił, że nie wskazał prądowi, że ma tutaj płynąć w jedną stronę, a w drugą poprzez odprawienie pewnych podczas konstruowania tego takiego rytuału polegającego na zmierzeniu napięcia. Ono może być jakiekolwiek, wynik się nie liczy, ale ważne, żebyś zmierzył napięcie na jednym w jedną stronę, a na drugim przystawił te styki w drugą stronę, na drugim kawałku metalu, żebyś pokazał temu prądowi, który tam będzie miał płynąć, odpowiedni kierunek, bo inaczej będziesz miał przypadkowe po prostu wskazania i większość urządzeń, przy których robieniu się pominęło ten istotny krok, nie będzie działać, tak mówią. No i pewnie jeszcze więcej będzie powodów, bo też nie wszystkie instrukcje konstrukcji podają, że ten krok jest wymagany. Więc stąd takie moje podejrzenie, słuchajcie, sceptyka, że takich kroków, że ten krok wymyślono, a także, że inne kroki się wymyśla, czy że będzie się jeszcze wymyślać, które właśnie mają wyjaśniać, dlaczego niektórzy próbowali, a im nie działa. i nie zostali tymi milionerami, jak na to liczyli, sprzedając prąd lub robiąc coś z tym prądem czy z innymi efektami Magrava, co inni nie potrafią, w związku z tym jest to cenne i można to sprzedawać, tak, można produkować, fabrykę mieć w domu, nie wiem, czekolady, czegokolwiek, tanią. Albo leczyć raka. O, wiecie, ile pieniędzy można zarobić lecząc ludzi z raka? Zresztą do leczenia raka dzisiaj wrócimy. Czas rzucić okiem na czaty. Era sera, powiada potrzeba. Rzymianie o nim pisali. O serze? Tak, tak, jak najbardziej Rzymianie o serze pisali. Ale to chyba jest w nie tej kolejności, co miałem w odwrotnej kolejności to przeczytałem z czata. No i to, tutaj Bajtkusi, jesteśmy fluktuacją entropii, powiada Faraday na czacie. No chyba raczej nie tyle entropii, co grawitacji. Są tacy, co twierdzą, że materia nie istnieje, istnieje tylko energia i istnieje tylko przestrzeń. I materia i energia są zaburzeniami w przestrzeni, takimi rozchodzącymi się, czy to relatywistycznie, czy to bardziej kwantowo, na przykład struny. No ale chyba dzisiaj nie o tym, choć pewnie są tacy, co też działanie Magravów opierają jego wyjaśnienia też i na takich słabo poznanych teoriach, które do eksperymentalnego potwierdzenia wymagałyby znacznie większych energii, niż jesteśmy w stanie w jednostce objętości wytworzyć w naszych nawet najlepszych obecnych akceleratorach cząstek elementarnych. Dobra, więc wróćmy do planu. Tak, więc w Magravie są cewki i są płyty metalowe. Dowiecie się jakie, bo będę to mówił. I na nie należy nanieść nanopowłokę, taką czarną, z użyciem bądź sody kaustycznej, bądź temperatury, bądź można to też robić z sodą w bardziej długotrwałym procesie niskotemperaturowym, znaczy w temperaturze pokojowej. No i powstaje jakaś warstwa. No, na moje to powstaje nie warstwa, warstwa jakaś przereagowana chemicznie, skorodowana na tym metalu, bądź utleniona, bądź przypalona, tak? Ale to nie jest bynajmniej jakaś nanowarstwa o jakichś właściwościach nanotechnologicznych. No i ta warstwa, jak z jednego wykładu ludzi, nie wiem, czy reprezentujących Fundację Keshe, ale chyba tak, się dowiedziałem, oglądając go, że jest jednocześnie idealnym nadprzewodnikiem i idealnym rezystorem, czyli opornikiem, czyli czemuś, co stawia opór prądowi. No, nie może być jednym i drugim naraz. Może być takim półprzewodnikiem, materiałem, który w niektórych warunkach przewodzi dobrze, a w niektórych źle. Czyli półnadprzewodnikiem, taką kombinacją. No, nie znamy żadnej takiej, z tego co wiem. Ale czy nanotechnologia, czy takie warstwy o grubości nanometrów, gdyby rzeczywiście takie były, mogłyby dać jakiejś materii taką właściwość? No też nie znam teorii, która by to mówiła, ale samo zaprezentowanie nadprzewodnictwa w temperaturze, w jakiej działają Magravy, one nie są chłodzone azotem czy helem, one działają w temperaturze pokojowej. Więc samo zaprezentowanie tego jednego elementu, że on działa, nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, to wystarczy, że to by pokazali, to już bym był zadziwiony, nie tylko ja, ale też cała społeczność naukowa, i rzuciliby się na powtarzanie tego eksperymentu, bo nadprzewodnictwo to jest coś, co zostało odkryte właśnie w temperaturach takich niskich, w temperaturach, w jakich mamy ciekły tlen, ciekły azot, przez Heike Kamerlinga Onessa, duńskiego fizyka, w 1907, jeżeli się nie mylę, albo 11. Mówiłem to w którymś odcinku. W każdym razie od tego czasu takim świętym gralem fizyków zajmujących się nadprzewodnictwem było podwyższanie tej temperatury, w której można nadprzewodzące, czyli bez oporu, bez obserwowalnego jakiegoś straty, może taki prąd sobie krążyć, może nawet w jednym materiale być jakiś taki prąd wirowy i on właściwie nie zanika. Tak, i wytwarza na przykład też pole magnetyczne, można zawiesić żabę czy magnes nad takim nadprzewodzącym talerzem, w którym się wytworzy taki prąd wirowy i się unosi. Tak? Co prawda unosząc się wykonuje pracę przeciwko sile grawitacji, więc wtedy zabiera z tego energii, ale potem możemy zabrać magnes i tydzień później go przynieść, postawić nad tym i znowuż się będzie unosił. Tak to działa. Więc nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe jest definiowane jako nadprzewodnictwo w temperaturach jakichś takich normalnych. I to wcale nie znaczy, że pokojowych, ani nawet dodatnich. Obecnie najwyższa temperatura, w jakiej jesteśmy w stanie uzyskać nadprzewodnictwo, to jest wciąż minus kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Gdyby się to udało do takiej temperatury lodówkowej, zamrażarkowej, albo chociaż chłodni przemysłowych, takich jakie są w fabrykach lodów na przykład, gdzie jest minus 20 kilka, minus 30 około stopni może być, to by była rewolucja, słuchajcie, bo to już jest coś, co można zainstalować ludziom w domach, urządzenia chłodzące do tej temperatury. I gdyby móc ludziom zainstalować właśnie coś, co wymaga nadprzewodników, no to cała technologia oparta na nadprzewodnikach no, leży w zasięgu ręki. No może nie cała, ale taka, która no, można zainstalować w domu w jednym miejscu i coś nam fajnego robi. Słuchajcie, MagRaf, sama nazwa zawiera w sobie właśnie magnetyzm i grawitację, czyli oznacza to pewną unifikację magnetyzmu i grawitacji i to jest tak naprawdę coś z kolei za tym, że to może działać. Bo to prawda, że fizycy poszukują też teorii, ostatecznej teorii tak zwanej, czyli wielkiej teorii wszystkiego, teorii unifikującej wszystkie oddziaływania jako przejawy jednego super oddziaływania, które no, w naszych warunkach wszechświata, w niskich w miarę temperaturach, ciśnieniach się przejawia właśnie w tych różnych postaciach, ale bardzo blisko początku wszechświata, gdzie było mnóstwo materii, promieniowania, temperatury jakieś w ogóle kosmiczne, 10 do potęgi którejś tam stopni, no to było tak naprawdę jedno oddziaływanie i ciężko było rozróżnić je na jakiś magnetyzm, grawitację, oddziaływanie elektryczne, oddziaływania jądrowe. I w tej chwili mamy właściwie takim outsiderem jest grawitacja, bo mamy już teorię kwantową unifikującą pozostałe oddziaływania, unifikację elektromagnetyczną, czyli sił elektrycznych i magnetycznych mieliśmy od XIX wieku, od czasu właśnie Jamesa Clerka Maxwella. Natomiast nie mamy satysfakcjonującej, znaczy, tak jak mówię, są propozycje, teoria Kaluzy-Kleina pięciowymiarowa na przykład, czy też teoria superstrun, ale je ciężko jakoś no, potwierdzić. Tak? Wymagają, tak jak mówię, wytworzenia warunków w laboratorium, które są zbliżone do początku wszechświata. No to trochę ciężko, nie? Więc tymczasem jednak są inne niż poprzez fizykę cząstek elementarnych czy jakichś układów no właśnie astrofizycznych bardzo wymagających bardzo wysokich temperatur i ciśnień. Są inne zjawiska, takie, które no, ciężko wyjaśnić klasyczną fizyką. Klasyczną w tym momencie już obejmuje kwantową relatywistyczną i opartą na teorii względności, gdy to mówię współcześnie, w XXI wieku. Są takie doświadczenia na przykład z wirującym magnetykiem, czyli materiałem magnetycznym, który wytwarza, bądź jakoś modyfikuje pole grawitacyjne, to znaczy to się robi się taki eksperyment na Ziemi i mierzy się w sposób relatywistyczny jakieś rzeczy, które no, niekoniecznie czysta teoria Einsteina przewiduje, więc są na granicach gdzieś tam nauki takie poszlaki, że może coś jest na rzeczy. Tak, przy czym od tego do MagRafa, no to jednak daleka droga. MagRaf musiałby jeszcze, znaczy trzeba by zrobić więcej takich eksperymentów powtarzalnych, co więcej, i wyjaśnić, na jakiej zasadzie to działa. No nie no, fajnie, dobrze, żeby działało chociażby powtarzalnie, tak? No to już wtedy wszyscy się rzucą na wyjaśnianie, na jakiej zasadzie, jeżeli będzie to powtarzalnie działać. A nie tak, że jak ktoś nie wierzy, to nie zadziała, tak? Jak będzie obecny przy tym ktoś, kto wątpi. Dzwoni słuchacz i sprawdzimy, co się stanie, jak go odbierzemy. Witam Cię, Łukaszu. Zadzwonił do nas Łukasz, czyli Faraday 007. Naukowiec dyżurny od nieco innych nauk niż ja.
Tak, tak. Ale dzisiaj właściwie nie jest związku ani z chemią, ani z biologią, ale kiedyś czytałem właściwie o... Bo jeżeli chodzi o to urządzenie, to ja zawsze myślałem, że chodzi w nich o pobranie tak zwanej energii punktu zerowego. Bo widzisz, jeżeli mamy drgania materii de facto, takie, wiesz, bo materia, bo mamy ten minus 273 stopnie Celsjusza, to jest taka temperatura teoretycznie zerowa, zero stopni Kelwina. Wtedy powiedzmy, materia nie powinna się poruszać. Ale w praktyce, ze wszystkich eksperymentów zawsze wynikło tak, że tak samo jak z wyliczeń, że nigdy materia nie osiąga tego stanu, zawsze jest ta minimalna ilość energii. I kiedyś była taka koncepcja, że teoretycznie tą energię, która jest jakby wpisana w samą naturę wszelkiej materii, dałoby się w jakiś sposób pobierać. I myślałem, że o to chodzi, zresztą o to myślałem, że chodzi w tym całym cache, ale nie jestem tego pewny, bo nie wgłębiałem się nigdy w to. Uważam, że ogólnie jest to bzdura, ale chciałem tylko tak napomnieć.
Powiedz jakiekolwiek słowo.
Jakiekolwiek słowo?
Tak, to były dwa słowa, ale chciałem sprawdzić, czy Cię dalej słychać, pomimo, że piszę tutaj na Skype'ie w nawiasie brak odpowiedzi, czyli że program zawisł i taki szary się zrobił. No, ale jak widać, dźwięk nadal się tam gdzieś przez DMA czy przez coś przemieszcza ze źródła do wyjścia. Więc jest dobrze, możemy rozmawiać. O, właśnie się odmroził.
Tak. Chciałem, czy nie? Bo się zaraz...
Tak, tak, nie, to ja się odniosę jak najbardziej do tego, co powiedziałeś. Więc tak, jest taka teoria, że mamy energię, że mamy mnóstwo energii tak naprawdę w wszechświecie. To znaczy sam Keshe tak naprawdę twierdzi, że w samym jednym protonie jest tyle energii, że można by zasilać przez stulecia naszą cywilizację, a nawet, że struktura protonu, elektronu i światła jest taka sama jak organizmu żywego, Układu Słonecznego czy galaktyki i że oddziałują na wszystkich poziomach te struktury ze sobą magnetycznie i grawitacyjnie, no bo to jest ze sobą związane w sposób, którego fizycy nie znają. Taka oficjalna nauka temu zaprzecza i że to jest w ogóle zdaniem wielu wielki spisek. O tym jeszcze też dzisiaj będzie. No i
chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o połączenie magnetyzmu z grawitacją, to w mojej też ulubionej takiej teorii spiskowej trochę elektrycznego kosmosu, czy też plazmowego kosmosu, też właśnie starają się zawsze połączyć tą magnetyzm z siłami właśnie elektromagnetycznymi i może kiedyś jak zrobić audycję, to było fajne odniesienie też do tego, nie? Ale to tak tylko takie moja sugestia.
No jak będę miał jakieś ciekawe materiały, których będzie to można omówić, to jak najbardziej. Więc jest owszem coś takiego jak kwantowa próżnia. Jest to teoria fałszywej próżni, to znaczy, która mówi, że już chyba parę razy o tym mówiłem tutaj w tej audycji albo w poprzedniej, że próżnia, podobnie jak atom czy różne inne układy, może mieć różne stany kwantowe, które mają różne poziomy energetyczne i oczywiście układy dążą do tego, żeby być jak najniższym poziomie energetycznym, żeby doszło do dysypacji energii, czyli wyzwolenia tej energii potencjalnej zmagazynowanej w nich, żeby energia potencjalna się zminimalizowała i że wystarczy, tak jak Tak jak wystarczy w przechłodzonej cieczy kryształek, jeden zalodek krystalizacji, żeby cała zamarzła od razu, tak też w próżni fałszywej, czyli wyższym, na wyższym poziomie energii, niezerowym, w której żyjemy, to znaczy, która otacza naszą planetę, a tak naprawdę jest też w nas, no bo w sumie wyglądamy na całkiem solidne ciało stałe, ale tak naprawdę w przestrzeni między atomami, czy wewnątrz atomów nawet, to tej próżni tam jest ogromna większość. I jeżeli by powstał taki choćby mały bąbelek, przypadkowo, choćby w jakimś akceleratorze cząstek, niektórzy mówią, że w ten sposób sami się załatwimy, i to nie tylko siebie, ale cały wszechświat znany jeszcze, załatwimy, że wytworzymy bąbelek prawdziwej próżni, na zerowym, albo jakimkolwiek niższym od obecnego poziomie energetycznym, który natychmiast będzie katalizatorem rozpadu tej próżni fałszywej, z wyzwalaniem mnóstwa energii, dużo większej niż jakiekolwiek bomby, czy cokolwiek znamy po drodze. Taka sferyczna fala uderzeniowa by się tutaj rozchodziła i wewnątrz niej by rósł ten bąbel prawdziwej próżni, w której mogą zresztą obowiązywać inne prawa fizyki trochę, w szczególności inne wartości stałych fizycznych, stała grawitacyjna na przykład, inna. No i na przykład mogą to być warunki, w których nie mogą istnieć atomy, w związku z tym też życie. Więc nawet gdybyśmy przeżyli to wyzwalanie energii, które towarzyszy takiemu rozpadowi próżni, to i tak w środku prawdziwej próżni byśmy nie przeżyli. I że koniec świata może wyglądać właśnie w ten sposób. Tak, ale też niektórzy uważają, że można zaprząc tą próżnię, tą energię, która jest w próżni, do jakichś produktywnych celów, bez tak katastrofalnych następstw. No i być może Magraf się na tym opiera.
Ja się przełączam na odsłuch w takim razie.
Dobra, to przerzucamy Cię na odsłuch. Dzięki za udział. Ciekawy. To wróćmy do naszych tutaj tematów. Aha, co ja miałem zrobić? Ja miałem rzucić okiem w ogóle na czata. Tak? Co? Przeciwko czemu bardzo moja przeglądarka protestuje, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić. Zanim jednak to zrobię, to powiem tak, że Fundacja Keshe ma zamiar prowadzić kursy dla naukowców. Już ponad 100 się zgłosiło. To jest stan rzeczy z zeszłego roku, z sierpnia. I że będą opowiadać tam o tym, w jaki to sposób Keshe powiada, że nasz świat, w którym żyjemy, się całkowicie zmieni dzięki jego pomysłom w najbliższym czasie. Wycieczki na Księżyc już w przyszłym roku, czyli w tym 2017, a za 4 lata, czyli w 2020, od wtedy opanowanie całego Układu Słonecznego, loty pozagalaktyczne za 10 lat, podróż z Europy do Tokio w 10 minut, słuchajcie, i wszystkie groźne choroby uleczalne bez lekarstw i energia darmowa, bądź niemal darmowa. Tak naprawdę Keshe nigdy nie używa wprost pojęcia free energy, tylko mówi, że można to mieć bardzo tanio, to znaczy jak to demonstrują też zwolennicy, to mówią, że na wejściu tutaj w tym kablu określa się, jak to ma działać, jakie ma być wyjście, czyli dostarcza się trochę energii, żeby wydobyć z tego jeszcze więcej energii, ale trzeba ten początkowy nakład tam ponieść i chyba nie bardzo idzie to zapętlić też, tak żeby część tej energii bezpośrednio wchodziła z powrotem, nie? I że można też skażenie promieniotwórcze usuwać szybko, na przykład po takiej katastrofie w Fukushimie przez tsunami, czy w Czarnobylu przez radzieckie zarządzanie. Można usuwać poprzez magnesy z drewna czy z plastiku, które przyciągają te promieniotwórcze cząstki. I to też nanotechnologia tutaj ponoć ma swoje znaczenie, oprócz czystego magnetyzmu i grawitacji. I jest to też podobno dobry materiał do budowy superkomputera szybkiego. Keshe też, tak, mam taką informację, chociaż nie udało mi się jej potwierdzić, ale mam ją z dwóch źródeł, przy czym w takich dziedzinach dwa źródła to nie jest wystarczająca liczba, że gdy podróżował niedawno, parę lat temu, albo nawet w zeszłym roku to może było do Meksyku przez Kanadę, tam miał międzylądowanie w Kanadzie, to został aresztowany i przez 11 dni był przesłuchiwany, skopiowano jego dokumenty. To jest taka teoria potwierdzająca, że jego, że rządy się interesują jego badaniami, skopiowano dokumenty i przez przypadek, ale chyba nie ma przypadków na tym poziomie już, nie? Zwłaszcza takich. Zostawiono w jego torbie tajne papiery kanadyjskich służb wywiadowczych. Kanadyjskie służby wywiadowcze, przypomnijmy, biorą udział w programie Five Eyes, czyli razem ze Stanami oczywiście Zjednoczonymi, Nową Zelandią, Australią i Wielką Brytanią. No, bardzo ścisłą współpracę wywiadowczą mają. Tak ścisłą, że na przykład o ile czwarta poprawka do konstytucji zabrania w większości przypadków, no, bez nakazu sądowego, zabrania szpiegowania własnych obywateli przez rząd amerykański i jego służby, no to te służby proszą kogoś, na przykład Kanadyjczyków: ej, poszpiegujcie nam tą, a tą firmę, czy tego, a tego obywatela, czy grupę obywateli, no bo wy możecie, to są nie wasi obywatele, więc wywiad na obcych obywatelach taki możecie robić, a potem podzielić się z nami wynikami, tak. No, więc Keshe wsadził to do internetu, bodajże na Wikileaks zostało to opublikowane, chociaż nie udało mi się dotrzeć do tego, ale wyszukiwanie na Wikileaks, no trochę jeszcze czasu by zajęło, tak, to znaczy gdyby ta audycja była jutro, to bym zdążył więcej rzeczy zrobić, to prawda. Ale jest to ponoć na Wikileaks, tak powiem. I co? I Iran, słuchajcie, Iran posiada technologię, tą Keshe, jego rząd, taka jest teoria, że już od 2008 roku i rozwinął ją i w związku z tym nawet zaoferował Amerykanom i Rosjanom pomoc, tak mówi, tak mówią zwolennicy, w ewentualnym ściągnięciu kosmonautów ze stacji kosmicznych, gdyby im się nie udało, gdyby jakaś awaria rakiet nastąpiła. No i ściąga też amerykańskie bezzałogowe samoloty szpiegowskie na ziemię, tak ku wściekłości Amerykanów i Żydów, tych z Izraela. I dlatego między innymi tak się z Iranem cackają na arenie międzynarodowej. Tak mówi ta teoria, że nawet geopolityczne tutaj za reperkusje są tego, że ludzkość doszła do technologii Keshe. Słuchajcie, jeszcze z reperkusji geopolitycznych. To Keshe też powiada, to też jest informacja z roku ubiegłego, z czerwca, że odsłania karty i powiada, że ta teoria jest darem od jakichś sił wyższych, być może od innych cywilizacji, że dostajemy, że to jest takie trochę niespójne, tak wygląda na kawałki takie różne, nie na coś, co wymyślono, co opracowano wskutek jakiejś rzetelnej pracy naukowej przez lata prowadzonej, tylko tak, no taka mozaika to jest różnych kawałeczków, bo dostajemy tylko mały ułamek całości, bo nie zrozumielibyśmy całości. Jesteśmy jak właśnie nastolatek, który otrzymuje klucze do samochodu wyścigowego i co, ma nim od razu jeździć? Nie, no musi się nauczyć po jakichś takich małych, próbnych torach, kawałeczkach. No i Keshe powiada, dał 2 czerwca 2016 roku taką prelekcję, w której mówi, że różnorodność i wiedza są siłą ich fundacji, i że już niedługo wybierają się do Chin też, aby tam rozwijać technologię kosmiczną tym razem. Z poparciem prezydenta Xi Jinpinga, który zapewnia, że jego państwo ma na celu promowanie pokoju i że to jest też dar dla ludzkości. I że chce, żeby inni liderzy światowi połączyli z nimi siły. Tak, no więc również tutaj przewiduje, że możliwe jest porozumienie Rosji z Chinami na wypadek agresji Stanów Zjednoczonych. No, czyli popularna pewnie w niektórych kręgach teoria. Jak już mówiłem w tej mojej drugiej audycji, czyli Proste Zwierciadło, no nie bardzo, nie uważam ją ja za jedyną, czy jakąś narzucającą się po prostu możliwość. No, ale Słuchajcie, czas wreszcie rzucić okiem na tego czata, co? Krzyś powiada na czacie, raczej taka gra umysłowa z typu co by było gdyby. Słuchajcie, ja jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, tak z przygotowanych przez siebie. Potem mam te trzy fragmenty z odcinka wcześniejszego, jak zapowiadałem. A potem, słuchajcie, zadzwońcie. To znaczy, potem puszczę kawałek muzyki, podczas którego dajcie znać, kto będzie chciał zadzwonić. I zrobimy sobie taką kilkuosobową konferencję, zwłaszcza liczę na udział ludzi, którzy jakoś eksperymentowali w tym kierunku. No, jeżeli będą tacy chętni, jeżeli nie, to po prostu tej części nie zrobimy. Zależy, tak jak mówię, od was. Potrzeba na czacie, pisze, koleś robi kasę na realnym problemie. Ale to nie wiem, czy mowa o Keszem, czy o kimś innym, bo na tym czacie najszybciej przeskakują tutaj całe ekrany, ściany tekstu się przewalają. No dobra, to słuchajcie. Co tutaj jeszcze jest? Tak, plazma. O, to jest jeszcze jedna rzecz, która jest wymagana do działania magrawa. To jest nie tylko kwestia magnetyzmu i grawitacji, ale też plazmy. Tam powstaje plazma, tak. Podobno powstaje plazma. Przy tych energiach, no wątpliwe, chyba że są jakieś nowe zjawiska fizyczne, jakaś plazma niskotemperaturowa też i łatwo utrzymywalna, bo owszem, słuchajcie, jak mówiłem zresztą w tamtym odcinku też, darmowa energia, tania energia, być może będziemy otrzymywać energię z plazmy. Dokładnie w taki sam sposób, w jaki się to dzieje w gwiazdach, choćby w naszym Słońcu, przez syntezę termojądrową. I była taka ściema, był taki hoax, taka naukowa właśnie ściema, która się nazywała zimna fuzja, że zbudowano urządzenie i opublikowano o tym pracę naukową. Nie udało się powtórzyć tego eksperymentu, więc to upadło. I nawet ludzie, którzy się teraz się nie bardzo chcą zajmować, taki jest efekt niestety, zimną fuzją jakimiś innymi sposobami możliwą do uzyskania, no bo zostało to już skompromitowane za tamtym razem. A być może jak z jakimś innym podejściem się to uda. Ale magraf nie działa podobno na tej zasadzie. Więc powiem tylko krótko, że synteza termojądrowa umożliwia wyzwalanie energii przy przekształcaniu jąder pierwiastków lżejszych w jądra pierwiastków cięższych, czyli to jest odwrotność rozpadu promieniotwórczego tak naprawdę. No i jeżeli to są lekkie pierwiastki, to ich fuzja, czyli odwrotna rzecz niż rozpad, powoduje wydzielanie energii. A w przypadku ciężkich odwrotnie, to rozpad powoduje wydzielanie energii. A dzwoni jeszcze raz Łukasz, nie wiem, czy żeby mnie poprawić, czy ja jakąś herezję powiedziałem, czy co? Łukasz, czy ty chcesz mnie poprawić?
Nie, chciałem tylko wspomnieć, że kiedyś właśnie oglądałem taki program dokumentarny, jeszcze dawno temu tworzony przez Discovery, i właśnie tam naukowcy w tym programie mówili, że istnieje coś takiego jak plazma niskotemperaturowa, że właśnie jest to ta materia zbliżająca się już do tego punktu zerowego. I też właśnie materia zaczyna dziwnie zachowywać blisko tego tej temperatury 0 kelwinów. I właśnie też nie wiadomo, jakie tam procesy zachodzą i chciałem się tak wspomnieć, bo to jest ciekawe właśnie. Bo właśnie tam próbowano przy pomocy laserów wchodzić jakieś takie małe objętości materii. W ogóle wchodzenie laserowe też jest taki ciekawy pomysł.
To chyba, znaczy owszem, bada się ten stany materii, jakieś takie właśnie niestandardowe, inne niż gaz, ciecz i ciało stałe, do których należy też plazma. Bada się takie, które mają miejsce w niskich temperaturach, ale to raczej są inne, no na przykład kondensat Bose'ego Einsteina, czy też kondensat fermionowy. No, ale to są inne rzeczy niż plazma jednak.
Znaczy, tak właśnie ci mówiłem, taka plazma w cudzysłowie, to jest też popularny naukowy program tylko, więc... Ale chciałem wspomnieć, że istnieje coś takiego po prostu, że ciało stałe, gaz, ciecz, plazma, to też nie wszystkie stany skupienia są też widocznie też te niższe nawet, takie inne.
Tak, no to jest klasyczne pytanie na egzaminie z fizyki na pierwszym roku, bo jakimś takim wstępnym przedmiocie, ile znasz stanów skupienia, no i trzeba powiedzieć więcej niż 3. A ile dokładnie się powie, no to już zależy ocena od tego, czy się jest w stanie to uzasadnić. No, bo po podstawówce czy tam szkole średniej można dać 3, ale po jak na studiach to już jednak się oczekuje czegoś więcej. Dobra, więc to był Łukasz, który się z nami w międzyczasie rozłączył, a ja mam jeszcze dla Was przygotowane, tutaj właśnie o plazmie mówiłem, tak? Więc plazma, generalnie, żeby ta synteza termojądrowa zachodziła, to największym problemem jest utrzymanie w ogóle takiej plazmy, takiej wysokiej temperaturze. Ją bardzo trudno utrzymać, trzeba ją mieć, ją skorzystać z jej właściwości magnetycznych, skorzystać z tego, że tam jest zjonizowana materia i w związku z czym prąd elektryczny ma właściwości magnetyczne, strumień takiej plazmy, korzysta się tutaj z magnetohydrodynamiki i jeszcze właśnie elektromagnesy, często właśnie z nadprzewodnikami, z chłodzeniem dookoła tych elektromagnesów, żeby nie mieć dużych strat energii, się wykorzystuje pola magnetyczne w kształcie torusów, czy w jakieś w ogóle no, kosmiczne rzeczy się robi i to zwykle zużywa dużo więcej prądu niż z tej plazmy się uzyskuje, aczkolwiek są eksperymentalne takie właśnie tokamaki, czy inne urządzenia, które no, dzięki którym naukowcy liczą na to, że będzie można uzyskać coś, co się będzie nadawało do komercjalizacji. No i to tak naprawdę będzie duży skok dla ludzkości, gdy chodzi o energię. Więcej w odcinku, do którego odsyłam, o którym już wspominałem tutaj kilka razy. A plazma to w ogóle fajne słowo. W science fiction występuje, więc dlatego też nowe zjawisko rewolucjonizujące fizykę plazmy no jest czymś takim, co przyciąga do kesze. Jeżeli by się okazała to prawda, to też byłoby to z wielkim zainteresowaniem dla fizyków. Słuchajcie, jeszcze jeden argument za tym, że coś może być na rzeczy, gdy chodzi o magrawy. To tak, słuchajcie, powiedziałem, że będzie o leczeniu raka. Magrawy może i coś tam leczą, jakimś tam polem, tak, ale o czym innym chciałem powiedzieć w związku z rakiem? Raka nie można leczyć oficjalnie żadnym innym sposobem niż radioterapia i chemioterapia. Jest dopuszczalna lista terapii na raka i jeżeli ktoś chciałby leczyć raka inaczej, nawet sam, na własną rękę, swojego własnego raka, nie komuś, nie, bo to wiecie, kogoś można leczyć też tylko mając licencję, nie można być jakimś tam takim znachorem, kto leczy nawet za darmo, nie biorąc za to pieniędzy, nie można kogoś leczyć inaczej niż pod kierunkiem lekarza. No, można komuś podawać jakieś tam lekarstwa, które nie są na receptę, tak? Ale nie można wykonywać jakichś takich czynności terapeutycznych. O. I w przypadku raka nawet sam nie możesz się zgodzić na to, czy kupić sobie jakichś alternatywnych specyfików, czy wykonywać jakieś właśnie czynności terapeutycznych sam na sobie, które no, mają na celu wyleczenie tego raka. Jest walka establishmentu, pewnie Big Pharmy, sponsorowana przez Big Pharmy, tak? Walka polityków, walka środowisk naukowych, zwłaszcza tych związanych z państwowymi instytutami, tymi uczelniami, instytutami badawczymi czy stowarzyszeniami takimi oficjalnymi, do których nieraz jest obowiązek przynależeć, jeżeli się chce mieć licencję na wykonywanie danej profesji czy na nauczanie, no to jest walka z takimi alternatywnymi sposobami leczenia raka, bo są w tym duże pieniądze i może być coś na rzeczy, tak? A jeżeli ktoś jest chory już na raka, to raczej już pójdzie na wszystko, zwłaszcza jeżeli jest po tej chemioterapii czy po radioterapii i mu nie pomogła, no to bardzo chętnie zapisałby się na jakąś eksperymentalną terapię. A jest ich bardzo niewiele, mogłoby być więcej. Są chętni do prowadzenia i są ludzie proponujący właśnie różne alternatywy, które są słabo badane. No, i to jest podejrzane. To jest właśnie podejrzane, że są słabo badane i że zwalcza się właśnie wszelkie takie oddolne inicjatywy, w których mało by miało państwo do powiedzenia, które no, taką deregulację tego, możliwość robienia tego bez jakiegoś szczególnego przyzwolenia na pacjentach, którzy bardzo by chcieli, bo już umrą, tak? To już im, no, o ile nie będą tylko jakiejś torturze poddawanej gorszej niż ta radioterapia i chemioterapia,
to się na każdą terapię zapiszą. Czy ona jest, czy oni mają jakiś bardzo naukowy światopogląd, czy nie. Nawet ci, co mają bardzo naukowy światopogląd. Słuchajcie, ja gdybym dostał raka, nie daj Boże, ale gdybym dostał raka, a przecież mam naukowy bardzo światopogląd, to oprócz chemioterapii i radioterapii bym jak najbardziej rozważał te pestki moreli, czy marihuanę, czy co jeszcze tam się proponuje. No to nie jest odcinek o tym, więc nie będę wymieniał całego tutaj wachlarza. Natomiast i tutaj jest pewne podobieństwo, bo prąd, słuchajcie, gdyby Magraw działał i robił to, co z czego najbardziej jest reklamowany, czyli dawał prąd tanio, bądź nawet za darmo, to na czym polegałaby analogiczna walka z tym? No na tym, że nie możesz sobie używać prądu przez siebie wyprodukowanego, podłączyć swojej instalacji domowej do źródła prądu, no i być niezależny, być off the grid. Musisz, takie jest prawo w Polsce od iluś tam lat, w innych krajach od jeszcze dawniej przeważnie, w tych takich cywilizowanych tak zwanych krajach, jest, że musisz sprzedać państwu lub jakiemuś uznanej przez państwo korporacji posiadającej licencję na dystrybucję energii elektrycznej, musisz sprzedać ten prąd. Nawet jakiś nie z Magrawa, tylko z normalnego jakiegoś klasycznego źródła typu przepływa ci strumień przez posesję, postawisz kółko, czy spiętrzysz wodę, postawisz jakąś turbinę i masz mini elektrownię wodną, albo wiatrową, postawisz ten wiatrak, albo panele. Nie, dobra, na panele słoneczne to akurat możesz używać w domu, ale to są takie, jeszcze ci dofinansują nawet, ale pod warunkiem, że oni zachowają nad tym jakąś kontrolę, że to wszystko jest pod wytycznymi, tam projekt będzie ich autorstwa urzędniczego, znaczy klepnięty przez nich, tak żebyś przypadkiem nie za bardzo eksperymentował. Akurat pochodzę z takiego regionu, mieszkam w Bielsku-Białej, w moim regionie mieści się też taki subregion Żywiecczyzna, i tam na Żywiecczyźnie górale w latach 90. byli znani z takiego eksperymentowania. Coś sobie robili, jakieś panele słoneczne, jakieś kotły własnej produkcji o większej sprawności, jakieś silniki Carnot, tak, jakieś cykle, jakieś właśnie też z wodą, z przepływem wody, bo tam dużo jest górskich takich potoków, przepływa przez różne posesje. Eksperymentowali po prostu i to było dużo bardziej często ekologiczne i no, obiecujące, mogło prowadzić do jakichś właśnie innowacji w tej dziedzinie, lepszych niż te urzędowe, te unijne, te dotowane. No i przyszło co? Przyszła Unia, przyszła Wspólnota Europejska, przyszły czasy przygotowywania się polityków do wejścia do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku i to wszystko zostało wyeliminowane, czy to wprost przez zakazy, czy przez taką politykę, która do tego zniechęcała. Na przykład, słuchajcie, też, żeby podać przykład tego, co robiono nam przed tym 2004 rokiem, to z roku na rok też podnoszono akcyzę na paliwo, nie wiem, czy wiecie, po to, żeby podniesienie jej dostawki wymaganej przez Wspólnotę Europejską po akcesji nie było takim szokiem, żeby nie wzrosła nagle tam około dwukrotnie, czy więcej, tylko tak ją przez wcześniejsze lata podnoszono stopniowo. Dobra, ale to jest temat taki poboczny. Co chciałem, jaką chciałem tutaj zarysować podobieństwo? Że podobnie się walczy z alternatywami w leczeniu raka, jak się walczy z alternatywami w zaopatrywaniu się w prąd. W związku z tym ta walka wskazuje na to, że coś jest na rzeczy, gdy chodzi o jakieś alternatywne sposoby pozyskiwania energii, przy czym to jest argument niekoniecznie za samymi Magrawami, za tym, że z nimi może być coś na rzeczy. To jest argument za tym, że ogólnie, gdyby ludziom pozwolić, to dokonywaliby jakichś prób i być może jakichś innowacji i być może wyszliby na tym opłacalnie, gdyby mieli swobodę, nie mieli zakazu uniezależniania się od państwa i od jego współpracujących z nim korporacji, będących właśnie takimi oligopolistami na rynku dostarczania prądu, energii elektrycznej do naszych siedzib. Tak, no i to jest tyle, co miałem przygotowane. Oprócz oczywiście trzech fragmentów, które teraz Wam zapuszczę. No, dobra, to po tym takim wstępie bardzo fizycznym powiem o czymś takim, że nadal, mimo wszystko, temat darmowej energii jest bardzo popularny i jest nawet taka teoria spiskowa, że elity mają tą darmową energię, mają urządzenia, które potrafią wytwarzać darmową energię i że łatwo jest konstruować z jakichś zupełnie prostych materiałów, od chociażby, słuchajcie, chociażby Fundacja Keshe jest taka od nazwiska Keshego, czy też Magraf, tak się nazywa to urządzenie, oparte na nieznanych jeszcze fizykom, czy takich, którymi oni się nie chcą zajmować, bo grożą za to, nie wiem, bo jakieś kary, czy jest jakaś propaganda, że nie warto. No, jest, że można łatwo zrobić, jest taka instrukcja tutaj nawet, jak zrobić urządzenie, które produkuje energię za darmo, czy też przynajmniej bardzo tanio, bo czasem może tam trzeba dolać wody, czy dosypać sody oczyszczonej. Otóż słuchajcie, tak żebyście mieli wyobrażenie, podam wam shopping list, po polsku przetłumaczę, powiem wam, jakie rzeczy musicie się zaopatrzyć, jeżeli byście chcieli sami spróbować, no właśnie, skonstruować urządzenie, które produkuje energię w sposób nieznany, znaczy dodatkową energię, więcej energii niż jest już w tej chwili we wszechświecie. Dodaje energii, tak mnie tą zasadę zachowania energii, można podłączyć coś i będzie wiecznie na przykład silnik chodził, będzie perpetuum mobile z tego. Więc słuchajcie, kupujecie tak, drut miedziany, miedziane, metalowe te płyty, miedzianą, cynkową, żelazną. Kupujecie też plastikowe pudełka, no kilka pudełek, tak? Tu jest 9 pudełek o różnych rozmiarach. Teraz tak, chemikalia, 3 kg sody kaustycznej, 25 litrów słonej wody, może być morska, rdzenie do nawijania cewek, jeden o średnicy 12 mm i jeden o średnicy 8 mm, długości oba około 80 cm. Teraz materiały, z których będziecie wykonywać kondensatory, mianowicie papier do pieczenia oraz taśma izolacyjna, czyli taka taśma klejąca, którą można do tam elektrycznych rzeczy używać. Jest izolatorem. Dalej strzykawka i igła. I ta strzykawka około 30 cm. No i igła pasująca na tą strzykawkę. No i jeszcze tak do oporządzenia tego wszystkiego to okulary ochronne, jednorazowe rękawice, gumiane lub gumowe lub lateksowe, miernik elektryczny zdolny do mierzenia miliwoltów w prądzie stałym i 6 piłeczek ping-pongowych. A także siatka galwanizowana 50 na 50 cm, termostat 50 do 60 stopni, tak mierzący to, żeby tam się nie przegrzało, folia aluminiowa i nakrętka plastikowa z gwintem, czyli taka jak na przykład od napojów gazowanych. No i to wszystko. No i potem jest cała procedura z obrazkami i wielu ludzi twierdzi, że to im działa. No, i wielu ludzi nazwałoby mnie lemingiem, słuchajcie, lemingiem i niedowiarkiem, niewiernym Tomaszem i zmulonym przez propagandę NWO i państw i naukowców na paskach tych właśnie państw, no i tych, co nie są na paskach, ale przynajmniej są zbyt łatwowierni autorytetom, bo te autorytety są z kolei na paskach, czyli na paskach wypłat, tak, że mają płacone za to, że potwierdzają ten spisek, że to nie ma prawa działać. No więc ja nie spróbowałem, a mimo to mówię, że to nie ma prawa działać. Tak. Na podstawie no, zasady zachowania energii, no mówię, wystarczająco wiele rzeczy, które w życiu widziałem, potwierdza teorie fizyczne, które no, są, tak, żebym nie był skłonny próbować każdej nowinki, no bo oczywiście to nie jest nie jedyna tak, ta kesze, tak, to są jeszcze inne rzeczy, są na przykład takie, co też dają energię za darmo lub bardzo tanio, są takie, co ostrzą żyletki na przykład, że jak się zrobi piramidkę jakąś i włoży tam żyletkę, to ona w ciągu tam doby, powiedzmy, się naostrzy, nawet jak była już stępiona i można się nią golić czy cokolwiek. No i ja każdej takiej nowinki nie będę wypróbowywał, no bo szkoda mi czasu i pieniędzy. Ponieważ jeżeli by była prawdziwa, to wiele, to musiałaby być jakaś konspiracja, jakaś teoria spiskowa w konspiracji od setek lat, obejmująca ludzi tak różnych narodowości, tak różnych kultur, o tak różnych interesach, tak różnych motywacjach i żaden z nich się nie wyłamał, słuchajcie. Dobra, może powiecie, że są tacy, co się wyłamali i dołączyli do takiego ruchu, ale żaden, który miał jakieś, powiedzmy, sukcesy naukowe, się nie wyłamał i nie dołączył później do także w wiarygodny sposób potem potwierdzał właśnie te teorie, które są niezgodne z tym paradygmatem, no właśnie, opartym na zasadzie zachowania energii chociażby. Tak, no to przypomnę, że możecie zadzwonić, jeżeli się nie zgadzacie z tym, co powiedziałem, bo powiedziałem już co najmniej jedną kontrowersyjną rzecz, czyli że nie wszystko warto próbować, że jest coś takiego jak racjonalna ignorancja, tak? No bo wszystkiego w życiu się nie zdąży spróbować. Pewne rzeczy warto z góry uznać za absurdalne. A wracając do naszych tematów, więc kult cargo. No, Feynman zauważył, że podobna rzecz się w pseudonauce wykształciła, podobna całkiem do kultu cargo, to znaczy publikuje się prace, które wyglądają na naukowe, które mają w sobie wzory pewne, które mają jakieś twierdzenia, jakieś metody takie, no, że dla laika, dla kogoś, kto nie pozna różnicy, kto nie jest wykształcony naukowo, zwłaszcza metodologicznie, nie zna metody rozumowania naukowego, to wygląda nieodróżnialnie od rzeczy naukowych, tak? I często nawet ludzie, którzy chcą wierzyć, że to jest naukowe, to nie zbadają, nie zagłębią się w to, nie zagłębią się w to, w kryteria rozróżniania, co jest naukowe, a co nie jest naukowe. Wygląda na naukowe, na rzut oka? No to musi być naukowe, to jest mądre, tak? Mądrze wygląda, mądrze brzmi. No i tak to jest niestety z wieloma teoriami spiskowymi. Tutaj ja, ten odcinek jest dość mocno naukowy jednak, w sensie takich nauk ścisłych, fizyki zwłaszcza, ale na chwilę oddam się tutaj rozważaniom natury społecznej, że jest też takie zjawisko jak autosugestia, jest też takie coś, że o, wydaje mi się, że się żelki naostrzyły, albo że sukces, tak? Wiedzę tajemną, posiadłem wiedzę, udało mi się zrobić coś, czego się nie udało noblistom, czego się nie udało tym mądrym głowom w telewizji, temu Bajtiterowi, co prowadzi Epicentrum, się nie udało, bo nawet nie próbował, a jaki głupek, nie wierzy, a mi się tu udało i mam taką wiedzę tajemną, jestem mądrzejszy od niego, pomimo że nie wiem tego, połowy z tych rzeczy, co on mówił do tej pory w tym odcinku, to nie wiedziałem, tak? Ale jestem mądrzejszy, bo wyzwoliłem autosugestię, tak? Naostrzyłem żyletkę, nie? Tak mi się wydaje, że jest ostrzejsze. Nie mierzyłem tego, nawet nie wiem, jak się mierzy ostrość, tak? Jak się porównuje, czy coś jest ostrzejsze, czy nie, ale przecież na chłopski rozum, przecież próbowałem się tym ogolić i wcześniej nie szło, a teraz gładziutko, pięknie idzie i mnie goli ta żyletka, nie? No i mogę się czuć lepszym, bo ci inni idioci, czy inni, co się dali zmanipulować temu spiskowi światowemu, tym mediom, tym rządom, temu NWO, no to nie byli tak bardzo antysystemowi jak ja, nie spróbowali, no i są skazani przez resztę życia na posiadanie nie otwartych oczu, tylko tych klapek na oczach. No chyba, że w końcu raczą zwrócić na mnie uwagę i dać się oświecić i przekonać do tego, że to naprawdę działa. No i tak jest w dziedzinach no właśnie fizyki, nauki i w innych też. Nie mówię, że to jest ograniczone zjawisko tylko do nauki. Również inne teorie naprawdę prawdziwych teorii spiskowych, znaczy teorii spiskowych, które są prawdziwe, żeby one nie zebrały masy krytycznej swoich zwolenników, żeby wśród tych zwolenników nie znaleźli się ludzie, którzy naprawdę są w stanie coś zrobić, a nie tylko się tym jarać. No bo słuchajcie, teorie prawdziwe, żeby teoriami prawdziwymi, spiskowymi czy nie, żeby się nimi jarać i żeby w ich sprawie, ich popularyzacji coś robić, to wymaga to pewnej spójności, tak? To nie może być takie ad hoc, że o, tu fajne, tutaj zajawkę mamy, tutaj ten zrobiliśmy, ale nie pokażemy, bo jak się to pokazuje komuś sceptycznemu, to wtedy właśnie nie działa, tak? No to ulubiony argument, nie? Wszelkich pseudonaukowców. Więc to jest... To wymaga dyscypliny intelektualnej, pewnego rygoru metodologicznego weryfikacji, sprawdzania, czy coś jest prawdziwe, czy nie, czy coś jest naukowe, czy jest zgodne z zasadami w ogóle naukowości. No i gotowości na odrzucenie, tak? Jedną z wartości takich w środowisku naukowym jest gotowość na obalenie swoich badań, tak? Że twoje badania zostaną sprawdzone, powtórzone przez innych. I być może obalone, jeżeli twoje wyniki nie zostaną potwierdzone, jeżeli zostaną uzyskane wyniki inne. No i odrzucenie, tak? Trudno, no smutno, nie? Nie, badaliśmy tyle lat, opublikowaliśmy wyniki, a tu się okazało, że lipa, bo jakiś błąd, jakieś zanieczyszczenia były w tubie, czy robiliśmy to w miejscu, gdzie jest naturalne promieniowanie jakieś, a w innych miejscach na świecie nie ma i to wykrywaliśmy, a nie promieniowanie z naszych próbek. No cokolwiek, jakiś błąd popełnić pewnie, nawet niekoniecznie musimy odkryć do końca jaki, ale nie potwierdza się w innych laboratoriach. No, nie ma. Nie ma nowego zjawiska, nie ma nowych praw fizyki albo jakiejś nowej metody. A tymczasem, jak się taki rzeczy nie zważa i się w ogóle na nich nie zna, tylko o, jak jest fajnie, bo my jesteśmy tymi, którzy wiedzą, jak uzyskiwać darmową energię i to jest to, co rządy próbują ukryć i bogaci próbują to ukryć, a zwłaszcza bogaci, słuchajcie. No to tak fajnie jest razem, tak fajnie jest, tak to spaja tą naszą społeczność, jest ten wspólny wróg, czyli rządy, NWO, rząd światowy, korporacje, politycy, banksterzy, no i oni wszyscy, i media jeszcze, i naukowcy ci tacy oficjalni, ci tacy z tytułami, tak, albo nawet i bez tytułów, ale zmanipulowani jak, nie wiem, jak Bajditer. No, więc fajnie jest razem, wspólny wróg dobrze jednoczy, a już zwłaszcza bogaty wspólny wróg, potężny i bogaty. Słuchajcie, czy wy wiecie, nie wiem, chodzicie czasem może po internecie i wiecie, jak często wyskakują różne tam ogłoszenia typu bogaci nie cierpią tego, chcą zakazać tego, czy powstrzymać tą informację, bo możesz łatwo też zostać milionerem. No tak jakby milioner nie chciał, żeby było innych milionerów dużo. To ktoś, kto aspiruje do bycia milionerem, ale nigdy nim nie będzie, ma dużo większą szansę chcieć być takim sem ogrodnika, prawda? Mieć taką tę zawiść, chcieć być jedynym milionerem. Nie, ja powiem tak, że że jeżeli by wszyscy na mojej ulicy mieli się stać milionerami oprócz mnie, proszę bardzo, oczywiście, że chciałbym. Oni wtedy by mieli mnóstwo pieniędzy na wydawanie na moje usługi chociażby. Nie musiałbym daleko szukać klientów. Część z nich by zapłaciła dużo więcej mi chętnie za coś, co teraz muszę szukać gdzieś tam daleko jakiś i ich usilnie namawiać, bo nie są tak bogaci jak milionerzy. Posiadanie pod nosem stada milionerów to jest dobrodziejstwo, nawet jeżeli się samemu milionerem nie jest. No, więc całkiem przeciwna to jest postawa niż ta zawiść, taka powiedzmy, że a, zdechła mi krowa, a niech sąsiadowi też zdechnie, bo co będzie miał więcej, co będzie miał dwie, a ja tylko jedną. Albo sąsiad wygrał w totolotka 10 milionów, a niech straci, niech mu meteoryt spadnie na chałupę, albo cokolwiek takiego, albo niech dostanie raka, to w takiej bardziej złośliwej wersji, nie? Perfidnej. No, więc pytanie też, po co by mieli ci ludzie to ukrywać, jeżeli by była taka możliwość produkcji energii za darmo, no to oni sami by dużo zyskali na tym, że stałoby się to powszechnie wiadome. Oni owszem przestaliby być tą taką elitą, która może z tego korzystać, ale ich korzyść z tego, że inni by z tego korzystali, byłaby ogromna. Pomysłowość wszystkich innych ludzi, którzy by zrobili wiele rzeczy dzięki temu, posunęłaby nas ogólnie cywilizacyjnie tak bardzo do przodu, że że nawet tamci, co no, tą tajemnicę by wyjawili, by mieli z tego ogromną korzyść. To tylko taka motywacja właśnie zawiści, że oni się wszyscy kierują tą zawiścią i że wolą być tym królem w piekle, tym jednookim królem ślepców, niż mieć oboje oczu. Woleliby na przykład nie ujawniać informacji o tym, w jaki sposób można odzyskać wzrok, można się uleczyć ze ślepoty, takiego rodzaju ślepoty, jaka akurat dotknęła daną populację, w sytuacji, kiedy ich dotknęła ich tak niecałkowicie, że na jedno oko coś tam troszkę widzą. Wolą tą sytuację niż sytuację, kiedy by wszyscy skorzystali z terapii i oni odzyskali pełną władzę wzroku i wszyscy inni, którzy w ogóle nic nie widzą, zaczęliby z powrotem widzieć. Albo w ogóle widzieć, jeżeli się tacy urodzili. No więc taką motywację przypisywać trzeba tym spiskującym, żeby w tę teorię spiskową czy inną no, tego rodzaju wierzyć. Dlatego ja wierzę ewentualnie, czy tam dopuszczam, czy teorie spiskowe takie, które no tego nie zakładają, tak? Nie aż takie jak teoria o darmowej energii. Mam nagrany ciąg dalszy, postanowiłem jednak go wydzielić do osobnego odcinka, na który zapraszam wkrótce będzie opublikowany.